Strefa Gazy jest obecnie jednym z najniebezpieczniejszych miejsc doniesienia pomocy potrzebującym. Miesiące bombardowań i ostrzałów obiektów cywilnych przyniosły śmierć ponad 200 wolontariuszom oraz pracownikom humanitarnym. Giną również medycy. Według danych Ministerstwa Zdrowia Strefy Gazy życie straciło już 348 pracowników służby zdrowia. Polską wstrząsnęła informacja o śmierci Polaka w Strefie Gazy. Mężczyzna był wolontariuszem organizacji humanitarnej World Central Kitchen. Prócz niego w wyniku tego ataku wojsk izraelskich życie straciło 7 osób, między innymi obywatele Wielkiej Brytanii, Australii oraz Irlandii. Wszyscy zajmowali się dostarczaniem żywności Palestyńczykom, którzy zmagają się obecnie z klęską głodu. Pomimo niebezpieczeństwa, działania pracowników humanitarnych i medycznych w Strefie Gazy są absolutnie niezbędne. Odcięci od świata mieszkańcy enklawy wyczerpali już praktycznie wszystkie swoje zapasy, a humanitarna pomoc i dostawy jedzenia są przepuszczane w zbyt małych ilościach, by wyżywić ponad 2 200 000 ludzi pozostających w enklawie. Pracujący na miejscu lekarze donoszą również o ogromnych brakach w dostępnych lekach. Na jakim etapie jest dzisiejszy konflikt izraelsko-palestyński i czy zniszczenie konwoju humanitarnego wpłynie na dalsze niesienie pomocy zamkniętych w Strefie Gazy ludziom? O tym, mam nadzieję, porozmawiamy. W studiu jest z nami profesor Fuad Yomma, politolog z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
A przy telefonie, i tu bym poprosiła pana profesora jednak o założenie słuchawek, bo będziemy się słyszeć, Michał Wojnarowicz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do spraw Izraela i Palestyny. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu.
Chciałabym na wstępie powrócić do tego pytania, które już padło. Czy to jest ważne, a może rzeczywiście przełomowy moment tego konfliktu, czy też raczej wojny? A jeśli tak, to z jakiego względu?
Ze względów humanitarnych. Myślę, że może być przełomowy moment. Izrael do tej pory w ogóle nie słuchał nikogo właściwie. Ani Stany Zjednoczone, ani Zachód nie ma żadnego wpływu na Izrael. Izrael robi to, co chce. Wyniszcza całą Strefą Gazy, zrównał je praktycznie z ziemią, prawie w 90% jeżeli się nie mylę. Nawet jeżeli wojna się teraz skończy, to myślę, że do normalizacji to potrzebne jest kilka lat w tej strefie, żeby doprowadzić do ładu jakoś w tej strefie. Celem Izraela na pewno nie zostaje osiągnięcie, czyli zniszczenie Hamasu. To jest niemożliwością, bo ma ogromne poparcie w Strefie Gazy. Jest wspierany przez różnych organizacji tego samego, powiedzmy, pokroju.
I przez lata nauczył się działać w trudnych warunkach.
Tak. Zresztą Hamas tak naprawdę pozwolił je funkcjonować. Izrael. Sama Izrael po pierwszej intifadzie palestyńskiej chciał osłabić organizację Fatah i pozwolili Hamasowi, bo Hamas to jest skrzydło Bractwo Muzułmańskie. To jest co prawda partia islamistyczna umiarkowana, ale jednak o terroryzm na pewno, jeżeli ataki na Izraela, no tak, można je oskarżać o terroryzm, natomiast działania międzynarodowe, no nie przypominam sobie, żeby ona wykonała, ale tym razem myślę, że czary przerosły, to czarownika, można tak to nazwać. Hamas chyba sam się był chyba zaskoczony swoim dziełem, bo to, co zrobili 7 października 23 roku, to był naprawdę, ja wiem, można nazwać, powiedzmy, ja wiem, barbarzyństwem. Tysiąc, około 400 osób zginęło. Ale to nie był przypadkowy atak. Na pewno mieli cel. Mieli cel, ja wiem, jakie oczywiście są cele, jeżeli dalej będziemy rozmawiać.
To Fuad Jomma, przepraszam, a Michał Wojnarowicz. Ważny moment przełomowy, czy tylko ze względów właśnie humanitarnych, czyli no, też konsekwencji tego ataku na niosących pomoc, bo też nie tylko ta jedna organizacja, ale kilka innych wycofało się z tego rejonu, z tego dzieła pomagania ludności cywilnej.
Na pewno jest to moment ważny. Nie powiedziałbym jednak, że przełomowy, przy czym wiadomo, że przełom tak naprawdę to często moment, który można ocenić dopiero po jakimś czasie na dobrą sprawę. Jakby ten moment kulminacyjny, kluczowy, jakby półmetek, jakkolwiek to nazwiemy, to sytuacja, która jednak wymaga trochę jeszcze dłuższej perspektywy do obserwowania. Ale moment z pewnością ważny, tak? I też jakby reakcja świata pokazuje trochę, jak na jakim już etapie tego konfliktu jesteśmy, jak bardzo już te wsparcie międzynarodowe, czy tak naprawdę pewnego rodzaju no, poparcie albo poniekąd akceptacja izraelskiej taktyki stosowanej w Strefie Gazy już tak naprawdę dla wielu partnerów zagranicznych jest nie do przyjęcia. Na pewno w krótkim terminie ta sytuacja, ten atak, no właśnie to co zostało wspomniane wprowadzeniu do naszej rozmowy, ona wstrzymuje pomoc humanitarną, ponieważ no, w momencie, kiedy zagrożone jest życie wolontariuszy, życie osób odpowiedzialnych za dystrybucję pomocy, no to organizacje automatycznie to wstrzymują, tak? Przede wszystkim jakby ludziom należy pomagać, ale jakby narażenie życia to jest już jakby zupełnie inny poziom jakby funkcjonowania. No, żadna organizacja nie może sobie pozwolić na takie warunki. Co szczególnie jest istotne, World Central Kitchen to jest organizacja o dużym prestiżu, bardzo, tak powiedziałbym, neutralnym rysie, tak? I paradoks tej sytuacji polega trochę na tym, że na niej tak naprawdę Izrael chciał oprzeć to wsparcie humanitarne, jakie jest właśnie udzielane, szczególnie w północnej strefie Gazy, dystrybucję pomocy, która miałaby ruszyć ze świata drogą morską, ponieważ no, jest ona lepiej oceniana przez władze izraelskie i tu można oczywiście wyjaśniać masę przyczyn niż chociażby organizacja UNRWA, tak, czy inne ONZ-owskie agendy. Więc w tym momencie jakby krótkoterminowo ta sytuacja po prostu no, znowu blokuje sytuację humanitarną, możliwość dystrybucji pomocy, co siłą rzeczy, tak, no i implikuje, że sytuacja ludności cywilnej palestyńskiej będzie dramatycznie się jeszcze bardziej pogarszać, szczególnie w północnej części, gdzie już ONZ donosi, że ryzyko głodu na olbrzymią skalę jest bardzo, bardzo, bardzo bliskie. Więc ta sytuacja niesie konsekwencje humanitarne, niesie konsekwencje polityczne dla Izraela, dyplomatyczne i no, z pewnością jest jednym z elementów, które no, mogą jakoś kształtować sytuację wojskową, ale i do tego pewnie już jakoś tam wrócimy do dalszej części rozmowy, nie wydaje mi się, żeby jednak zaważyła na tym, żeby ta operacja została przerwana, żeby Izrael się cofnął, więc tak naprawdę no, jest to ważny moment tej wojny Izraela z Hamasem, ale nie powiedziałbym, że kluczowy.
Każdy ma swoje cele, każdy przy nich obstaje, natomiast jeśli już mówimy o konsekwencjach, to wszystko tak naprawdę zależy od tego, jak zinterpretujemy to, co się wydarzyło w poniedziałek 1 kwietnia w Strefie Gazy. Jak panowie do tego podchodzą? Bo tu jest wiele koncepcji. Oczywiście możemy podejrzewać, że na to, co się mówi, wpływa fakt, jakie interesy chcemy osiągnąć, czy też z jakiego punktu widzenia wychodzimy, tłumacząc to, co się wówczas stało. Ale pytam panów jako ekspertów, jak panowie na to patrzą? Co tam się tak naprawdę wydarzyło?
Tak naprawdę to mi się wydaje w tej chwili się dzieje, że Netanyahu, jeżeli przerwie ten atak czy wojnę, To musi odejść, tak? Bo Izraelczycy na pewno go rozliczą.
Czyli kurczowe trzymanie się władzy,
dokładnie tak?
Tak.
Ma bardzo słabe nawet notowania. Nacisk tych rodzin, to tych, które są w rękach Hamasu, jest ogromny na rząd izraelski.
Zakładników,
dokładnie tak. Czy Netanyahu wypuści wszystkich więźniów palestyńskich, to wątpliwa sprawa, bo Hamas na pewno jej celem ostatecznym uwolnić wszystkich Palestyńczyków, bo niektórzy mają karę dożywotnie, nawet sporo z nich, i Izrael nie chce raczej nawet negocjować specjalnie o to. Tak naprawdę Netanyahu podchodzi do tego niepoważnie, mi się wydaje, a Hamas też widzi te demonstracje przeciw Netanyahu, też to wykorzystuje na swoją korzyść. Ci dowódcy Hamasu, oni mieszkają w innych krajach zupełnie i to wygodnie. Im to nie obchodzi. Wręcz przeciwnie. Oni zyskają w oczach świata, w opinii publicznej. Oczywiście mam na myśli, bo oni widzą to co się dzieje w strefie, bo cały świat widzi, prawda, że giną tam ludzi. Ogromna rzesza ludzi, dzieci przeważnie. Głód jeszcze do tego zaraz i to dojdzie, będzie katastrofa humanitarna. Natomiast czy świat powstrzyma Izrael, póki ma Stany Zjednoczone i Zachód po swojej stronie? Mi się wydaje, że nie, bo Izrael jest nietykalnym krajem tak naprawdę. Cała Europa chodzą z Żydami, Izraelczykami jak z jajkiem. Bo druga wojna światowa, cały czas oni mają z tyłu głowy to, co się stało tu w państwach europejskich, to, co się stało z tymi Żydami. Żadne ostre stanowiska wobec Izraela nigdy nie będzie. Potępienie Izraela. Bo tak naprawdę, gdyby to byłby inny kraj, to od razu podciągnęliby pod Trybunał Międzynarodowy. Oczywiście tak, Izrael też to wykorzystuje. Od razu oskarża każdego, kto będzie krytykował, będzie uważany za antysemityzm.
To chyba Tom Segev, historyk izraelski, napisał, że że tak naprawdę krytykować Izrael mogą Izraelczycy, tak? Tak. Bez konsekwencji.
Co ciekawe, że Arabowie też są jawet semitami. Przecież oni są spokrewnieni, prawda? Proszę zobaczyć, że ten Trybunał Międzynarodowy jest tak nieskuteczny, bo to są zbrodnie wojenne. To trzeba to je nazwać po imieniu. Mimo że ja wiem, że oni są też ofiarami, agresorem był Hamas i tak dalej, ale mimo wszystko nie wolno zabijać tych ludzi niewinnych. To jest państwo, które powinno dbać o swoją opinię. Prędzej czy później oni będą odpowiadać. Jak nie dzisiaj, to za 20 lat. Ja jestem tego przekonany.
Czyli jest to świadome działanie, jest to...
Celowe, absolutnie. Celowe. Wyniszczone strefy Gazy, naród palestyński jest...
I także w tym przypadku ataku na ten konwój humanitarny...
Odstrasza ludzi, żeby nikt im nie przenosił żadnej pomocy. Absolutnie. To o to chodzi. Oni widzieli doskonale, jak nie mogli wiedzieć, że to są ciężarówki humanitarne, tym bardziej, że wcześniej zostali poinformowani o tym.
Tak, samochody były oznakowane w odpowiedni sposób. Trasa została ponoć ustalona. Panie Michale, jak pan do tego podchodzi?
Ja będę tutaj troszeczkę może wejdę w szczegół, bo jeśli chodzi faktycznie o cele Izraela, on wyznaczył sobie bardzo, bardzo ambitne na samym początku tej całej wojny, tak, bo chodziło o zniszczenie Hamasu. Takie były to pierwsze sformułowania, jak stworzenie strefy Gazy miejscem, które nie będzie już źródłem ataku, zagrożenia bezpieczeństwa dla Izraela, i uwolnienie zakładników, którzy zostali przez Hamas porwani. I na dobrą sprawę szybko dość, albo może relatywnie szybko, okazało się, że faktycznie Hamas... Tak najwyżej trudno go pokonać faktycznie.
Halo?
Organizują się poparciem. Organizują tak naprawdę posiadającą też zasoby poza strefą Gazy, ale jednak silną tym, że ma właśnie swoje zaplecze terytorialne. Tak jak każda organizacja terrorystyczna, jeśli jest na tym etapie, że dysponuje właśnie swoim terytorium, to jej możliwości działania są dużo, dużo większe. Więc tak naprawdę celem stało się właśnie tak naprawdę wypchnięcie Hamasu ze strefy Gazy. Siłowo fizyczne, tak, czyli po prostu likwidacja bojowników, ale też w tle gdzieś tam przemyśliwano o planie, który jakby na poziomie takiego układu, tak, negocjacji, mógłby też no, zamiast zakładników na przykład pozwolić przywódcy Hamasu wyjść. No, ale jakby przywódca Hamasu ma zupełnie inne motywacje, zupełnie inaczej trochę jednak patrzę na tę sytuację, dla nich nawet klęska w strefie Gazy będzie tak naprawdę jakimś krokiem do dostatecznego zwycięstwa. Po prostu taka jest motywacja tej organizacji, trochę wykraczająca poza taką, nie chcę powiedzieć użyć słowa racjonalną, jakby ta logika działania organizacji typu Hamas jest trochę inna. Polemizowałbym z tezą, że chodzi o pełne wyniszczenie Palestyńczyków. Wiadomo, że to jest być może trochę wątpliwy argument, niemniej gdyby Izraelowi na tym zależało, Izrael miałby faktycznie blankietowe poparcie całego świata, no to byśmy widzieli cyfry, liczby ofiar palestyńskich, nie 5, tylko dajmy na to 6-cyfrowe, tak? Jakby Izrael, skoro może się nie przejmować, to by się tym nie przejmował, tak? Ale no jakoś widzimy jednak innego rodzaju sytuacje i do tego jeszcze dochodzi specyfika prowadzenia działań wojennych w samej strefie Gazy, tak? Jakby abstrahując od oceny moralnej, politycznej, no mówimy tutaj o najgęściej zaludnionym obszarze na świecie, jednym z najgęściej zaludnionych i prowadzenie działań, na które składa się właśnie jednocześnie chęć likwidacji jak największej ilości członków, spore przyzwolenie na straty cywilne, bo nie ma co ukrywać, takie przyzwolenie jest po stronie izraelskiej dość wysokie, tak ta operacja wygląda, a do tego jeszcze presja na to, żeby straty własne były jak najmniejsze, co jest jakby logiką każdej armii, każdej organizacji, no to właśnie mamy do czynienia z bombardowaniami, z często nieprecyzyjnymi do końca ostrzałami. I to wszystko właśnie się kumuluje w tej taktyce, jaką widzimy w strefie Gazy. Nawiązując do ataku na konwój, to oczywiście tak naprawdę to też widać jakby po bardzo szybkiej reakcji izraelskiej, tak? Bo jeśli popatrzymy na inne tego typu ataki, wydarzenia, no tu Izraelczycy dość szybko się, mówiąc kolokwialnie, ogarnęli, że właśnie zaatakowany został konwój. I kluczowe pytanie jest właśnie o przebieg tego ataku, bo jeśli celem po prostu było zniszczenie konwoju humanitarnego, no to bez wątpienia, okej, to była zbrodnia wojenna. Jakby tu jakby sytuacja jest jakby z tego punktu widzenia politycznego bardzo
ciężka. Ale Izrael się tłumaczy, że podejrzewał, że tak. Znaczy, albo że to jest błąd, bo to są właściwie dwie takie koncepcje. Albo to jest błąd ludzki, albo że tam jednak byli przemycani bojownicy Hamasu.
No więc właśnie to jakby dochodzimy do clue, tak? Czy to był właśnie błąd, czy jakby brak informacji ze strony jakby odgórnej, czy też właśnie, że ta operacja była, że to jakby tutaj nie ma terrorystów, jednak inną ocenę przedstawicieli jakby zastosowali ci operatorzy na miejscu.
Nie pierwszy raz to się zdarza.
I zlikwidowali i jakby dokonali tych trzech ataków tak naprawdę. Ale w obu przypadkach tak naprawdę moim zdaniem kluczowy jest fakt, że niezależnie od wariantu, który wcześniej przedstawiłem, gdzieś z tyłu głowy jest jednak to, że nawet gdy jeśli to był właśnie błąd, to jakby te konsekwencje będą po stronie tych żołnierzy dość niewielkie, bo jednak myślenie jest trochę takie, że zobowiązujemy żołnierzy do walki, tak, do działań, do jakby funkcjonowania pod olbrzymią presją, tak jak w każdej armii, więc też gwarantujemy im poniekąd, że jeśli popełnią błąd, nie będą z tego tak dotkliwie rozliczani, tak? Więc
ale jednak mówi się o niezależnym śledztwie.
Niezależnym śledztwie, oczywiście, czyli wyjaśnieniu sytuacji, tak. Ale już o ukaraniu winnych tego w komunikatach izraelskich nie ma.
Tak, to prawda, rzeczywiście.
Znaczy nie może tego wykluczyć oczywiście, ale jakby pewnego rodzaju jakby doświadczenie od poprzednich konfliktów. Izrael taki, że bardzo, bardzo mocno nie nagłaśnia taki, bo wiele case'ów, kiedy dość oczywiste, tak mrożenie oczywiste zbrodnie, no nie spotykały się, przynajmniej nie było to bardzo głośno ujawniane, tak jakie jakby sankcje dotknęły tych oficerów czy tych żołnierzy.
Jeżeli mogę coś dodać, bo pan Michał mówi, że to nie chodzi tu o wyniszczenia narodu palestyńskiego. Przecież na sam początek Izrael deklarował, że trzeba ich zepchnąć do po prostu Egiptu. tak, że najlepiej, żeby Egipt im dał kawałek ziemi. Zresztą były takie plany, żeby nawet wykupić część Egiptu i zepchnąć ich do tamtej, jakby po prostu dalej. Poza tym na sam też początek Izrael, na sam początek wojny powiedział, że wszyscy to są zwierzęta. I to bez względu, czy to jest Hamasowiec, czy to są dzieci, czy to są kobiety.
Czyli odczłowieczenie.
Tak, tak. Traktują ich jako podludzi. O, traktują ich jako podludzi.
A to, co pan profesor mówi, jest straszne.
Bo mi się wydaje, że jeden Żyd to dla nich jest warty cały świat, o ile mi wiadomo, i chyba tak właśnie siebie traktują cały czas. Proszę nawet zobaczycie, że oni, to jednego Żyda, to zamieniają na 500 osób, tak? 500 tych Palestyńczyków. Czyli tak to właśnie siebie widzą. Ale to był World Trade Center z kolei Bliskiego Wschodu, dosłownie tego dnia, kiedy Hamas atakował, i to są fakty. Tak, to też. To był ogromny cios. Nigdy Izrael nie doznał takiego ciosu w ciągu jednego dnia, żeby aż tyle ofiar było po stronie izraelskiej.
To prawda, tym bardziej, że właściwie istniało coś takiego, jak taki, jak nazwałabym to, dogmat o niezwykle przygotowanej armii izraelskiej, nie tylko technicznie, technologicznie rozwiniętej, ale także jeśli chodzi o morale, czujność i tego rodzaju może mniej materialne, ale jednak równie ważne wartości.
To, że Izrael jest państwem, demokratycznym, to jest tylko demokratyczna tylko dla Żydów i dla tak zwanych obywateli Izraela, tak? Natomiast na pewno nie dla Palestyńczyków ona jest państwem, demokratycznym. Przecież my widzimy te obrazy, że oni, pogrzebają ludzi żywcem, tak? Zabijają, kopią dół i rzucają ich, i to drony ich ostatnio sfilmowali przecież. I to widać, tak? Że to byli cywile i to podnosili jakieś flagi białe. Więc oni to nie patrzą na tych ludziach, czy to jest Hamas, albo czy nie Hamas. Po prostu oni zabijają każdego, kto tam się znajdzie praktycznie. I jeżeli wejdą do tej strefy, z kolei do tej części, to Rafah, które jest przy granicy z po prostu Egiptem, to tam to dopiero będzie tragedia.
A o tym się mówi, o tej ofensywie.
Tak. Natomiast czy Netanyahu to zrealizuje? Jak na razie nie ma zielone światło ani od Zachodu, ani od Stanów Zjednoczonych. Jeżeli mu dadzą zielone światło, to niestety będzie kolejna tragedia. Bo tam już jest zbyt gęstość ludzi. Bo wszyscy uciekli tylko do tej części. Ponad 1 milion osób w tej chwili tam się znajduje. A to jest malutka strefa. Także
ponieważ obiecałam panu Michałowi Wojnarowiczowi, że zajmiemy pół godziny jego cennego czasu, ponieważ ma jeszcze inne plany, to jeszcze na zakończenie, gdyby pan zechciał powiedzieć, czy nie mówię tu o happy endzie, ale czego trzeba do tego, by można zacząć myśleć z jakimś chociażby skromnym, oszczędnym optymizmem w to, co dzieje się w tamtej części świata?
Może taki truizm tak naprawdę, że zawsze jakby z kryzysu, tak, koniec końców wychodzi jakieś rozwiązanie, które popycha, nie wiem, że mówiąc grunotnie, rzeczywistość tak w stronę, w lepszą stronę, na dobrą sprawę. Bo proces pokojowy, tak, z początku lat 90. Był rezultatem pierwszej intifady, czyli tylko pierwszego palestyńskiego powstania, które poprzedziły jakby też lata izraelsko-palestyńskich starć, walk, ataków, tak, i przemocy. I też w momencie, gdy się zaczął poparcie dla niego, dla tego typu rozwiązań było społeczne i po stronie palestyńskiej, i po stronie izraelskiej bardzo niskie, tak. Sprawa izraelsko-palestyńska znowu jest na powiedziałbym, na pierwszym planie dla społeczności międzynarodowej, kosztem innych spraw, ale jakby to jest jakby siłą rzeczy, prawda, no ważniejsza jakby pewnego rodzaju tak logika tego typu, logika tego wydarzeń. No jest takie poczucie i też wiadomo, że Netanyahu akurat nie będzie za tym optować, tak, a tym bardziej Hamas, tak, bo prawda też jest taka, że oczywiście możemy mówić tu o wszystkich izraelskich działaniach, ale gdyby Hamas na przykład uznał, że należy skapitulować w tym momencie, no to też by otwierało pewne drogi do rozwiązania obecnej sytuacji, ale to do tego nie dojdzie, bo jak już wspomniałem, ta organizacja działa jakby wedle innego modus operandi, więc w tym momencie jest zrozumienie tak po stronie państw arabskich, po stronie sporej części izraelskiego, powiedziałbym, no elit politycznych, tak, czy właśnie po stronie przywódców zachodnich, że no znowu trzeba jakoś to rozwiązanie dla konfliktu wynaleźć. Jakby tutaj też nie będzie na dobrą sprawę odkrywania Ameryki, jakby pewnego rodzaju format, tak, rozwiązanie, propozycje. One są tak naprawdę takie same od wielu lat. Wciąż najbardziej optymalnym przy jakby wszystkich możliwych wadach i jakby też braku poparcia takiego na poziomie społecznym w wielu przypadkach, jest rozwiązanie dwupaństwowe, tak, rozdzielenie z tych narodów na dwa państwa. I tu oczywiście znowu oczywiście Izrael będzie tą stroną silniejszą, tak, chociażby w wymiarze terytorialnym. Czy to będzie sprawiedliwe rozwiązanie? Na dobrą sprawę żadne nigdy nie jest, ale coś wtedy się kończy. Nie zakończy to również rozlewu krwi, bo jeśli spojrzymy chociażby na proces pokojowy w Irlandii Północnej, to nawet po porozumieniach wielkopiątkowych, tak, ciągle były aktywne grupy, które widziały w przemocy, tak, w sile dojść drogę do rozwiązania swoich problemów politycznych. Także to też, po prostu jasno powiedzieć, też jest tego świadomość. Niestety, i to może niestety będzie trochę bardziej pesymistyczne, politycy, tak, bo to koniec końców od nich najbardziej zależy, tak, jak oni przedstawią sytuację, jak oni kosztem właśnie jakichś swoich bieżących interesów jednak popchną pewne rzeczy, które być może utrącą ich władzę, albo nawet pozbawią życia. I tu Isaac Rabin jest dobrym przykładem, a także wielu innych. Ale właśnie te bieżące interesy najczęściej wygrywają, tak? Jakby stabilizacja na danym momencie wygrywa. I tak naprawdę koniec końców wracamy do status quo. No, sytuacja z ostatnich miesięcy, sytuacja z 7 października jasno pokazuje, że ten konflikt tak naprawdę no, musi mieć swoje rozwiązanie polityczne, bo jeśli nie, no to będziemy tak naprawdę odraczać kolejną eskalację i kolejny rozlew krwi.
Czyli śmiało można powiedzieć, że ten wyproszony przeze mnie nieśmiały optymizm to tak naprawdę eufemizm. Dziękuję bardzo. Michał Wojnarowicz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do spraw Izraela i Palestyny. Życzę miłego wieczoru i dziękuję za wzięcie udziału w audycji Radio Szczecin na wieczór. Dobranoc.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
I my pozdrawiamy, a jeszcze chciałabym powitać, bo tu i pożegnanie, ale i powitanie, bo do naszego grona dołączyli kolejni goście. Magdalena Foremska, koordynatorka pomocy natychmiastowej Polskiej Akcji Humanitarnej, obecnie w Strefie Gazy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Jakub Belina-Brzozowski, koordynator komunikacji z Polskiej Misji Medycznej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Chciałabym oczywiście nawiązać do tej sytuacji raz jeszcze, to znaczy mam na myśli ten poniedziałkowy atak na konwój z pomocą humanitarną. Takim trochę bezsilnym właściwie stwierdzeniem, że kiedyś plakietka z napisem PRES albo znak Czerwonego Krzyża albo inne symbole organizacji, które niosą pomoc, dawały może nie gwarancję bezpieczeństwa, ale chociaż trochę chroniły. A odnosi się wrażenie, że w tej chwili wszystko i wszyscy są traktowani przedmiotowo jako, no też nawet można zaryzykować stwierdzenie, broń. Jako narzędzie do uzyskania pewnych celów.
Ja myślę, że w przypadku tego konfliktu no nie ma niestety żadnych wątpliwości. No mamy ponad 200 pracowników humanitarnych i pracowniczek, którzy w nim zginęli. Więc no ich życie na pewno nie jest szanowane w trakcie tego konfliktu i trzeba to mocno i jasno powiedzieć, bo trudno tę prawdę już dużo ukrywać. Mamy też ponad prawie 350 pracowników służby zdrowia, którzy zginęli, też często niosąc pomoc medyczną. Więc
w czasie tych kilku miesięcy, prawie pół roku,
tak,
prawda?
To jest niesamowita intensywność też tego, bo rzeczywiście jest tak, że oczywiście śmierci, to, że pracownicy humanitarni giną w różnych kryzysach humanitarnych, to się zdarza, to jest jasne i są to zawsze olbrzymie tragedie, ale no, ta intensywność tego i te liczby, o których mówimy, no, są naprawdę trudno porównywalne z kryzysami ostatnich kilkunastu lat.
Tak, ja chciałabym dodać jeszcze, że to, że rozmawiamy dzisiaj o tym, co się stało, to wynik tego, że zginęło 7 międzynarodowych pracowników humanitarnych. A to jest prawda, że w samej Gazie od października zeszłego roku zginęło ponad 200. I podczas tych 6 miesięcy nie słyszeliśmy o tych kolejnych śmierciach. One zdarzały się regularnie. Więc też musimy wziąć pod uwagę to, że najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo są pracownicy lokalni, bo to też na ich wiedzy, na ich kompetencjach, na ich znajomości terenu, a w przypadku Strefy Gazy na fakcie, że tam mieszkali i pomagali swoim współobywatelom, na nich spoczywa największa odpowiedzialność, bo są najbliżej, ale jednocześnie są narażeni na największe niebezpieczeństwo.
Są narażeni i w największej liczbie giną, prawda?
Dokładnie tak.
Panie profesorze.
No i też dodajmy też do tego, że rzeczywiście oni też nie mają wyjścia. To znaczy to są osoby, które nie mogą stamtąd po prostu znaczącej większości uciec i opuścić Strefy Gazy. Więc też o tym pamiętajmy, że oni są tam po prostu w śmiertelnej pułapce i codziennie pomagają, żyją tam, bo są też cywilami, przemieszczają się wraz z ruchami ludności cywilnej. Lekarze na przykład, z którymi my współpracujemy, z pacjentskiej organizacji, powiedzmy Medical Relief Society, no oni przemieszczają się, w tej chwili większość z nich się znajduje w Rafa, no bo tam się przemieściła ludność cywilna, oni się przemieszczają za tą, nazwijmy to, linią frontu, jeżeli o czymś takim w ogóle można mówić w Strefie Gazy. No i tak, i są tak samo cywilami, którzy cierpią ze wszystkich przyczyn, z których osoby cywilne cierpią w tym konflikcie, czyli też cierpią na niedożywienie, bo w tej chwili możemy mówić wprost o końcu głodu i tak dalej, więc pamiętajmy, że to są też osoby, które są po prostu ofiarami tego konfliktu, nie tylko osobami, które w nim pomagają.
Zdecydowanie tak, dlatego że w tym momencie stali się wewnętrznymi uchodźcami. Tak jak zostało powiedziane, nie mogą opuścić Strefy Gazy, a jednocześnie są mieszkańcami Strefy Gazy i widzą, jak giną ich rodziny, członkowie rodzin, jak widzą, jak giną ich sąsiedzi, jak widzą, no, jak
chyba zakładnikami bardziej niż uchodźcami. Bo uchodźcy mają jakieś, chociaż ja wiem, to praw.
Jakieś prawa, tak.
Tak, to znaczy według nazewnictwa, tak, że są osobami wewnętrznie przemieszczonymi, także musieli uciekać ze swoich domów, ale tak, oczywiście, nie mają żadnych praw, patrzą na to, co się dzieje dookoła, a jednocześnie starają się nieść pomoc i giną, niestety giną anonimowo.
Chcę też powiedzieć, że ci, którzy z tej organizacji ANARWA, albo czy ANARWA, zginęli, rzeczywiście ponad 200 osób, tylko że świat absolutnie się nie odezwał nic, dlatego że to są pochodzenia arabskiego, palestyńskiego, ich życie było mniej warte. Natomiast kiedy giną obywatele państw Europy Zachodniej, widzimy i tą reakcję, i reakcję poszczególnych państw europejskich, w tym również i Polski. Jeżeli
właśnie taka postawa, państwo też o tym wspomnieli, tak, właśnie.
Taka że postawa, jeżeli będzie ostra w tej chwili, ja jestem pewien, że już nikt więcej tam nie zginie. Wtedy ci, którzy niosą pomocy humanitarnej. Tym razem będą bardziej ostrożni. Poza tym my żyjemy w XXI wieku. Wystarczy im dać jakiś konkretny lokalizator czy coś i już każdy będzie widział, że to jest samochód. Ja wiem, zresztą to te napisy były tak duże, no, że te drony przecież widzą piłkę, tak? Ja wiem, to na ziemi. Widzą takie szczegóły, że oko ludzkie nawet ja wiem, że nie widzi. Więc to jest no, niemożliwością, żeby oni nie widzieli, że to jest samochód. Natomiast tym razem mogą być bardziej ostrożni. Rzeczywiście mi chodzi o stronę izraelską, tak? Że będą jednak pozwolić i myślę, że w następnych dniach, żeby jakoś to wszystko uciszyć, będą przeprosić Izraelczycy. Ja jestem tego przekonany, bo to będzie chyba w piątek jakoś, tak? Będą przeprosić, przyznają się i do winy, i do błędu raczej. No i pozwolą na więcej pomocy humanitarnej, pokażą swoje dobre oblicze. Natomiast czy to jest jakieś to rozwiązanie? No raczej nie. To nie jest rozwiązanie, to tylko chwilowe. Bo Hamasowi w tej chwili to zależy na to, żeby to zawiesić całkowite akty wojny, tak? Oni się zgadzają, owszem, no, na wymianę zakładników i tak dalej, natomiast Izrael chce tylko na 1,5 miesiąca, albo raczej tylko chyba na 6 tygodni chcą zawiesić broń. Ale co dalej? Czy po 6 tygodniach znowu wrócą do wojny? Myślę, że dla Hamasu to nie jest chyba rozwiązanie i dlatego oni nie wypuszczają tych zakładników, bo wiedzą, że cała nadzieja, ich przetrwanie w tych zakładnikach w tej chwili jest. I jeżeli Izrael będzie atakował strefę Rafah, to jestem przekonany, że oni zabiją jednak tych zakładników. To nie, raczej ja wiem, no to nie zawahają nawet przez chwilę. Tak?
Chciałabym zapytać naszych gości telefonicznych z organizacji właśnie humanitarnych, pomocy humanitarnej, czy też państwo upatrują takich konsekwencji, jak pan profesor, w tym, co się wydarzyło w poniedziałek, 1 kwietnia, czy jednak te organizacje, które no już niektóre zapowiedziały wycofanie się ze strefy Gazy, niektóre się wycofały już wręcz, więc jakie będą te konsekwencje?
Wszystkie organizacje tam obecne na razie zawiesiły dostarczanie pomocy.
Zawiesiły, czyli nie wycofały się, tylko...
Tak, to jest oczywiste, dlatego że to jest niebywałe, tak? To jest prawie bez precedensu, żeby konwój humanitarny zginął w wyniku strzału, ale nie jest powiedziane, przynajmniej te organizacje, z którymi my pracujemy, robią w tym momencie rozpoznanie i patrzą, co się dzieje dalej i podejmą decyzję za jakiś czas. Czy będzie bezpieczniej udzielać tej pomocy? Tutaj przede wszystkim świat jest zbulwersowany, no bo doszło do strzału wolontariuszy humanitarnych, ale też tam wszystko przebiegło zgodnie z procedurą, dlatego że World Central Kitchen był w kontakcie z siłami izraelskimi. Powiadomili ich dokładnie, kiedy będzie ten konwój przejeżdżał, w jaki dzień, jaką trasą, o której godzinie i mieli zgodę sił izraelskich na ten przejazd. Druga rzecz, to jest taka droga nadmorska, to widzieliśmy może na zdjęciach, na łapach, zdjęciach satelitarnych, to jest jakby jedyna droga, którą konwój może się poruszać. I już wielokrotnie wcześniej inne organizacje humanitarne też poruszały się tą drogą. Plus to, co mówił pan profesor, ten samochód był w jasny sposób oznaczony. Więc wszystkie warunki zostały spełnione, aby bezpieczeństwo wolontariuszy było utrzymane, a i tak doszło do strzału i do tej tragedii.
Jeszcze także to, co działo się w trakcie tego ostrzału, że najpierw opuszczono ten pierwszy ostrzelany pojazd, a potem tamte zostały ostrzelane, tak jakby ktoś polował.
Trzy pojazdy tak. Zostały ostrzelane. Mhm.
Tak. Więc wygląda to bardzo źle. Izrael obiecał, że będzie przeprowadzał śledztwo, no ale wiemy, że zgodnie z prawem międzynarodowym atak na pomoc humanitarną jest uważany za zbrodnię wojenną. Więc po tych wszystkich przeprosinach i po śledztwie wydaje mi się, że jest możliwe to, że na pewno zwiększy się bezpieczeństwo po raz kolejny tych międzynarodowych konwojów, ale nie zapominajmy, że w wyniku tego, co się stało, 240 ton żywności, ten statek z tą żywnością, która była rozpakowywana i wieziona do magazynów, on zawrócił z powrotem w kierunku Cypru. I w związku z tym, tak jak Kuba mówił wcześniej, mieszkańcy Gazy, którzy są uwięzieni na tym terenie, nie mają dostępu do żywności i głodują. Tam już przez ONZ została ogłoszona klęska głodu. Wiemy od naszych partnerów na miejscu, że ludzie jedzą trawę, odchody dla zwierząt, karmę dla zwierząt, żeby w jakikolwiek sposób przetrwać. I to, że ten statek z żywnością wrócił na Cypr, a jednocześnie organizacje pomocowe zawiesiły swoją działalność, to jest katastrofa dla tego ponad miliona ludzi, którym grozi głód. Dlatego, że ci ludzie nie mają czasu, nie mają tygodni, nie mają dni tak naprawdę. Ta pomoc do tej pory z wielkim trudem przekraczała granicę w Rafa. I jeżeli chodzi o północną Gazę, no to zaledwie 30% w miesiącu marcu tego, co było potrzebne, dotarło tam. Po stronie egipskiej stoją ciężarówki, stoją konwoje gotowe dojechać, przejechać i dostarczyć tę żywność, ale nie są po prostu wpuszczane. A my mówimy tutaj o sytuacji, w której dzieci, kobiety są na skraju śmierci głodowej. Więc nie mamy czasu. Nie mamy czasu, potrzebujemy dostępu, aby ratować mieszkańców Gazy.
Głód, niewyobrażalny głód, to jest jedno, ale panie Jakubie, dostęp do leków i w ogóle szerzej do medycyny, no to jest też wielki problem, tym bardziej, że tam się po prostu toczą walki.
Tak, no większość szpitali nie funkcjonuje, lub jeżeli jakieś funkcjonują, to funkcjonują tylko częściowo. Ta statystyka się co chwilę zmienia, a to jeden szpital zostaje wyłączony z użytku, a to wraca do częściowego funkcjonowania. No ale tak zwykle to się waha w granicach 6 do 8 szpitali z tych 30 kilku, które w pełni funkcjonowały przed eskalacją tego konfliktu, więc to nam pokazuje, że właściwie no, ta służba zdrowia na miejscu no, jest sparaliżowana, krótko mówiąc. No, po drugie oczywiście znowu została sparaliżowana również bezpośrednimi atakami na nią, bo tych ataków w tej chwili według statystyki oficjalnej WHO odnotowano na pracowników służby zdrowia i na obiekt służby zdrowia odnotowano ponad 800. Przypominam, że mówimy o przestrzeni 6 miesięcy, czyli to wychodzi chyba średnio około 3 ataków dziennie. Więc to nam pokazuje, w jakich warunkach pracują lekarze. No, lekarze z naszej organizacji partnerskiej na miejscu no, mówią wprost, że tak, jeżeli chodzi o jakieś leki, to dostępne są przede wszystkim leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, czy to zupełnie podstawowe. I mówią nam, że 70% pacjentów, którzy do nich przychodzą, pozostają bez pomocy. Dlaczego pozostają bez pomocy? No bo na przykład przychodzą z chorobami przewlekłymi, na przykład jest na wiele osób chorych na cukrzycę, albo wiele osób mających choroby układu krążenia. No i takich leków tam nie ma. I te osoby już umierają i też tracą zdrowie. To również z tego powodu, że nie są leczone na chociażby choroby przewlekłe, które są w normalnych warunkach no, zupełnie dla nich zupełnie nie zagrażające życiu takiego człowieka. Więc no, naprawdę ta sytuacja, te warunki zabijają po prostu.
Ponieważ to jest tak, że świat, czyli tacy ludzie przeciętni, nie ma przeciętnych ludzi, ale i też statystycznych, ale tacy jak my, tacy, którzy w niewielkim stopniu mają wpływ na to, co dzieje się gdzieś tam daleko, daleko, ale mamy w sobie jednak jakiś rodzaj empatii, by myśleć o tych, którzy cierpią. O tych, którzy nie zawinili, a są dręczeni. To chciałabym, żeby państwo powiedzieli, w jaki sposób my możemy pomóc, wspierając was w waszych działaniach?
To jest banalnie proste. Bardzo prosimy o państwa wpłaty.
Czyli pieniądze.
Tak, dlatego że wiemy już, że dostęp do gazy jest prawie że niemożliwy. Dlatego najlepszym sposobem na wsparcie jest wspieranie organizacji, które są już tam na miejscu. Na przykład Polska Akcja Humanitarna zorganizowała projekt ze środków własnych, który polegał na zapewnieniu pakietów higienicznych, czyli szamponów, pasty do zębów, produktów menstruacyjnych, także detergentów dla 3000 osób. Dlatego, że to także jest bardzo pilna potrzeba, bo u nas robi się ciepło, tam jest już prawie lato, czyli temperatura jest coraz wyższa, jest duży problem z dostępem do wody. I więc to są doskonałe warunki do ewentualnej epidemii albo choroby brudnych rąk. I to udało nam się zrobić właśnie we współpracy z partnerem lokalnym i jeszcze zdobyć te produkty na terenie Gazy, czyli nie musiały być przywożone i stać nie wiadomo jak długo na przejściu granicznym. Więc to jest w tym momencie najlepszy sposób, żeby jak najszybciej dostarczyć pomoc do potrzebujących. Więc bardzo, bardzo prosimy, wejść na naszą stronę, tam jest wszystko opisane i będziemy wdzięczni za każdą wpłatę.
Tak samo to wygląda w przypadku pracownicy medycznej. Również pomoc odbywa się tam na miejscu. Mówiłem o tych lekach przeciwbólowych, przeciwzapalnych. To jest pomoc, którą byliśmy w stanie zakupić tam na miejscu wraz z organizacją lokalną, Palestine Medical Relief Society. Udało nam się też zakupić trochę ubrań, kilka tysięcy sztuk ubrań, również na miejscu. Ja przypominam, że ludzie tam tracą domy z całym dobytkiem, więc to jest nawet takie banalne rzeczy jak ubrania są po prostu potrzebne. Natomiast tak, te leki, taką pierwszą rzeczą, którą kupujemy, to jest to, co jest dostępne na miejscu. Produkty, które nie są dostępne na miejscu, no czekają w tej wielkiej kolejce na granicy i nie wiadomo, kiedy one przejdą. Więc tak, ta współpraca na miejscu jest kluczowa. No tutaj znowu też oczywiście zachęcam do wspierania nas poprzez stronę.
Myślę, że już to niedługo będzie to możliwe, żeby Izrael raczej pozwoliła na te konwoje humanitarne. Myślę, że to już jest bardzo blisko.
Bardzo blisko ze względu jednak na ten nacisk tak. polityków z całego
opinia
świata.
Opinia publiczna międzynarodowa jest ogromna w tej chwili na Izrael. To już jest naprawdę ostatni dzwonek dla Izraela, żeby je nie postawili w stanie oskarżenia o zbrodnie przeciwko ludzkości.
To przepraszam za takie może trywialne określenie, ale to jest chichot historii.
Niestety tak. Niestety tak.
Oby pan profesor się nie mylił. Prawda? Jeszcze na zakończenie, ponieważ przecież zarówno Polska Akcja Humanitarna, jak i Polska Misja Medyczna to nie tylko przecież ten kawałek świata. W tej chwili nasze oczy są tam zwrócone, oczywiście też na Ukrainę, ale przecież to jest wiele takich punktów zapalnych świata, ale też trudnych warunków, pod różnymi szerokościami geograficznymi. To prosiłabym jeszcze słów kilka na temat tego, co robicie. Magdalena Foremska, Polska Akcja Humanitarna.
Tak, tak jak pani redaktor wspomniała, oczywiście jesteśmy obecni w Ukrainie, wspieramy także cały czas uchodźców ukraińskich w Polsce. Oprócz tego działamy w Jemenie, gdzie także jest tragiczna sytuacja humanitarna, to jest trochę zapomniany konflikt, ale tam cały czas trwa wojna. Jesteśmy obecni w Kenii, na Madagaskarze, tam walczymy z negatywnymi skutkami zmian klimatu, tak samo w Somalii, w Sudanie Południowym, a także prowadzimy dwa projekty w północno-zachodniej Syrii, rok po trzęsieniu ziemi, ale to są projekty, które mają zapewnić bezpieczeństwo finansowe dla tych właśnie, którzy wszystko stracili w trzęsieniu ziemi. Czyli próbujemy pomóc im zdobyć nowe zawody i zapewnić sobie stałe środki utrzymania, a także obecnie pracujemy nad nowym projektem dla Palestyny, dla Zachodniego Brzegu i dla Libanu.
Jakub Belina, Brzozowski, Polska Misja Medyczna.
Tak, no ja może nie będę teraz wymieniał wszystkich krajów, tylko skupię się na tych najważniejszych, bo oczywiście jest tych krajów dużo i to różne strony świata, chociażby nawet Wenezuela, Kolumbia, oczywiście kraje afrykańskie, takie jak Senegal, ale czy Etiopia, ale tak, no jeżeli chodzi o taki konflikt zapomniany, to paradoksalnie to Syria. My tam jesteśmy ciągiem już od ponad 8 lat i cały czas pomagam ofiarom konfliktu. Oczywiście również trzęsienia ziemi zeszłorocznego, co jest oczywiste, ale to też jest jakiś taki paradoks może, że jeszcze kilka lat temu wszystkim nam wydawałoby się, że Syria jest synonimem kryzysu humanitarnego i słowa wojna, bo to były pierwsze skojarzenia, kiedy te słowa słyszeliśmy chyba. Natomiast w tej chwili stał się to konflikt zapomniany, stał się to kryzys humanitarny zapomniany, tam cały czas naprawdę jest potrzebna pomoc i tam cały czas też giną cywile w ostrzałach i w bombardowaniach, więc też o tym pamiętajmy. My tam też pomagamy w pomocy zachodniej Syrii, znowu w kontekście medycznym zapewniamy protezy osobom, które straciły kończyny w wyniku wojny oraz trzęsienia ziemi. No a chyba drugim, no oprócz Ukrainy oczywiście, bo to znowu jest olbrzymi temat i tam czy PAH, czy Polska Misja Medyczna oczywiście bardzo zdecydowanie pomaga. Natomiast chyba takim drugim krajem, na którym chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, to jest Etiopia. Tam z kolei bardzo duży kryzys żywnościowy, ponad 20 milionów osób, które mogą potrzebować pomocy humanitarnej. I my tam znowu pomagamy noworodkom, matkom noworodkom na oddziałach neonatologicznych, również w kontekście ich dożywiania, bo tam problem jest oczywiście niedożywienie też tych najmłodszych, a to niedożywienie w przypadku osób najmłodszych, dzieci do lat 5, najczęściej niestety, znaczy to są osoby, które najczęściej ponoszą te najgorsze skutki niedożywienia, czyli grozi im one po prostu śmiercią, głód grozi tam w przypadku tych dzieci śmiercią, więc tym się zajmujemy. To oczywiście krajów jest dużo, ale może na tych dwóch się teraz skupię, Syria, Etiopia, żebyśmy pamiętali też o tych kryzysach, nawet jeżeli przysłaniają mnie jakieś bardziej aktualne tematy.
Na zakończenie, panie profesorze, mamy bardzo mało czasu, więc i tak nie odpowie pan, ale zadam to pytanie, to najbardziej naiwne pytanie świata. Czy wyobraża sobie pan świat bez wojen?
Chciałbym, ale raczej nigdy tak nie będzie. Zawsze są interesy poszczególnych narodów, państw. Jak się stykają, no to się robi iskra właśnie i zawsze tak będzie.
No to nie jest różowa puenta naszej rozmowy, ale chyba taka być nie mogła. Bardzo serdecznie dziękuję. Magdalena Foremska, koordynatorka pomocy natychmiastowej Polskiej Akcji Humanitarnej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Jakub Belina-Brzozowski, koordynator komunikacji z Polskiej Misji Medycznej. Dziękuję.
Ja również dziękuję. Może jednak jedno zdanie takie jasne na koniec, że jednak jesteśmy w stanie jakkolwiek pomagać w tych sytuacjach.
I załagodzić.
Nawet jeżeli te wojny nie będą się kończyć, jeżeli nadal będziemy mieli nowe konflikty na świecie, to jednak jesteśmy w stanie na nie reagować i mamy jakąś sprawczość w tym, więc też o tym pamiętajmy.
Profesor Fuad Dżomma, politolog z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. Dziękuję.
Dziękuję.
Małgorzata Frymus, Kamil Flaszak i Agata Rokicka. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.